jestem gotowa.
Jakoś tak niepewnie wyszło. Za bardzo się czaimy dlatego.
Nie, no zmieciamy z koksą.
Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu zatytułowanego Przebudzenie przez dotyk. Słuchacie Anny Anastazji
i Piotra Blue.
Dziś będziemy rozmawiać na temat duchowości i zwierzęcości. W kontekście pracy z ciałem oczywiście. Moje obserwacje dotyczące tego tematu są takie, że albo część z nas wpada w ten aspekt zwierzęcy i się go kurczowo trzyma i jakby dla tej grupy ten aspekt zwierzęcy jest ok, ale jednocześnie ta grupa wypiera duchowość, no nie akceptuje, w sensie nie bierze za coś, co istnieje lub nie przepada za tym aspektem takim duchowym, a z kolei jest grupa ludzi, którzy są zafascynowani tą duchowością i bardzo mocno wchodzą w tą duchowość, zapominając o połączeniu z tą
dziką naturą.
Tak. I wiesz, i jakby to wszystko rozgrywa się w takim dualizmie, nie? Albo jestem w zwierzęcości, a duchowość w ogóle nie istnieje często, albo jestem w duchowości, a zwierzęcości nie lubię, bo przecież to nie jest fajne, społecznie nieakceptowalne, bo przecież tam się przeklina, tam często dochodzi do jakichś siłowych potyczek tej zwierzęcości, w tej dzikości.
Do przemocy. Do takiego popuszczania sobie swoim popędom.
Tak.
Piotr, ja czuję, że w obydwu tych przypadkach jest tam takie silne podłoże lękowe. Jeżeli poruszamy się w jednym biegunie, czy to tej duchowości, czy w tej takiej zwierzęcości, w tej dzikości. Często osoby boją się duchowości, ponieważ jest w naszym kraju przynajmniej jeden taki mocny schemat, że duchowość to tylko religijność, a co poza to wychodzi, no to już niekoniecznie, że wręcz jest streszenie tym, żeby jakby eksplorować samodzielnie własną duchowość. A z kolei osoby bardzo uduchowione, które mają tę odwagę, żeby eksplorować tę duchowość swoją własną, odrzucają tę część zwierzęcą, odrzucają tę część taką związaną też z popędami, też z przetrwaniem, uważając, że to jest nieduchowe. Więc tutaj...
Nieludzkie też często,
ale,
nie?
Tak, dokładnie, ale właśnie tutaj to pozostawanie, czy w jednym biegunie, czy w drugim, powoduje duże napięcie i zarówno tych osób, które bardzo przyziemnie po prostu funkcjonują i właściwie skupiają się głównie na swoim przetrwaniu, i tych osób, które aż bardzo po prostu idą w duchowość, odrzucają swoją zwierzęcą naturę. I obydwie te postawy gdzieś powodują cierpienie. To wyparcie każdej z tych stron wywołuje bardziej lub mniej uświadamiane cierpienie. Ja tak to czuję, tak to odbieram. No, więc... Warto tak, o tym pomyśleć, zastanowić się nad tym.
Tak, i chciałem jeszcze dodać do tego, co powiedziałem na początku, że w zasadzie jesteśmy jednym i drugim. Nie? Pomimo tego, że często wypieramy duchowość, jak jesteśmy w dzikości, w zwierzęcości, no i odwrotnie, to jednak jesteśmy i tym, i tym. I po prostu myślę, że warto w ogóle doświadczać każdej jakości, bo po prostu to jest ludzkie i duchowe. To, co jest duchowe i to, co jest zwierzęte, jest naszą esencją.
No właściwie tutaj przychodząc na ziemię, doświadczamy, jesteśmy istotami duchowymi, które doświadczają ludzkiego życia poprzez właśnie bycie w ciele, bo ciele jest ze świata zwierząt. Mm-hmm. Jesteśmy zwierzętami. Chociaż niektórym nie podoba się to stwierdzenie, no jak ja zwierzę, korona stworzenia zwierzęca. Mm-hmm. Tak, nasze ciało jest zwierzęce. Tak samo nasze DNA niewiele różni się od DNA świni, z której na przykład można poprać narządy do transplantacji. Więc blisko nam do tego świata zwierzęcego i ważne, żeby tego nie odrzucać, nie wypierać, no tylko to zintegrować i zaakceptować.
Dokładnie. Gdybyśmy chcieli pokusić się o takie pełniejsze opisanie na przykład dzikości, w kontekście, może jeszcze nie w kontekście pracy z ciałem, ale w ogóle dzikości, czy tej zwierzęcości, to co to jest? Z czym ci się kojarzy jeszcze taka zwierzęcość, dzikość, żebyśmy mogli jakby szerzej ten temat objąć?
No, zwierzęcość, no, mamy swoje potrzeby na poziomie ciała. Właśnie zarówno te fizjologiczne, ale też na przykład seksualne. I one są też często uważane za te zwierzęce. Że czuje pożądanie, czuje popęd. No. Więc to też jest aspekt tej zwierzęcości.
Dla mnie też takim aspektem zwierzęcości jest też oczyszczanie się za pomocą głosu, nie? W momencie, kiedy przychodzą pewne emocje, zwierzęta to robią naturalnie.
Tak.
Obserwując je, możemy się do nich porównywać w tym.
Bardzo mocno. Właśnie tutaj widzę tą analogię pomiędzy zwierzętami, chociaż wiesz, ten, jak masz ten tryb walki, ucieczki i zamrożenia. Zwierzęta sobie bardzo fajnie z tym radzą. Jeżeli są gonione, to uciekają. Jeżeli, nie wiem, jest jakieś zagrożenie, uciekają. Jeżeli jest jakieś zagrożenie, zamarzają. Później wytrząsają ten stres z ciała, a my często odcinamy się od tej fizjologicznej formy regulacji. Przez to w naszym ciele może się skumulować sporo takiej energii, zablokować emocjonalnej, wręcz straumatyzować się możemy w ten sposób. I to jest biologiczny mechanizm, który bardzo jest często obserwowany w świecie zwierząt. Wystarczy sobie poglądać filmy przyrodnicze i tam często to widać. Więc my mamy to samo. Właśnie nasze ciało
właśnie,
jest
ale dlaczego tak jest, że my ludzie sobie na to nie pozwalamy?
No jak, Piotr? Przecież to jest dla kogoś postronnego. To jest dziwne widzieć kogoś, kto krzyczy, kogoś, kto się wytrząsa, kogoś, kto wręcz zamarza, zastyga, kogoś, kto ucieka, kogoś, kto ma, czuje popęd seksualny i pokazuje to, że właśnie chce go zrealizować. I tę zwierzęcą naturę tępiono w nas przez wieki, poprzez system religijny, przez który zostaliśmy uformowani. Ta zwierzęca natura była odrzucana bardzo silnie i to jest cały czas w tej naszej przestrzeni, że ta zwierzęcość jest jednak czymś kłopotliwym niż akceptowanym.
No i wywołuje też, mi się wydaje, pewnego rodzaju skojarzenia lękowe, bo jak ktoś się tak zachowuje, a jest mało takich ludzi, którzy reagują od razu na pewne bodźce emocjonalne, w sensie przynajmniej generalnie zdarza się często, że ludzie nie reagują tak, jak powinni, bo nie wypada im czegoś zrobić. Na przykład, nie wiem, krzyknąć,
tak,
wyrzucić z siebie jakiś żal, tak, albo nawet...
Ból, wściekłość,
tak.
Złość.
Tak.
Często kumulujemy to w sobie i to niestety później się też odbija na naszym zdrowiu fizycznym, ale też psychicznym.
To wszystko się kumuluje w ciele, tak, i potem to przenosi się na nasze relacje z otoczeniem i z samym sobą.
Wręcz bym powiedziała, że czasami skumulowanie takich sytuacji powoduje też takie odcięcie się od siebie, takie nadbudowywanie tego, jak tak, wiesz, taki efekt kuli śnieżnej, i w pewnym momencie, jak zostaje przekroczona pewna masa krytyczna, taka osoba nie panuje nad sobą i wybucha. Mhm. I wtedy wychodzi jej dzika natura.
Mhm.
Więc pytanie, co jest lepsze? Pozwalać sobie na wyrażanie tego mimo wszystko, na przykład złości, zdenerwowania, czegokolwiek, czy nawet komunikowanie tego, niż tłumienie tego, a później wybuchanie po prostu w niekontrolowany sposób.
Tak. No na pewno miało to wpływ niebagatelny. Emocje, które są skumulowane, mają wpływ niebagatelny na zdrowie naszego ciała, na chociażby funkcjonowanie komórek w ciele. A co za tym idzie, potem to wpływa na nasze zdrowie, na to, że zaczynamy chorować na przykład.
Zdecydowanie. Ja, wiesz, badań takich nigdzie nie znalazłam, ale zaczęłam się zastanawiać, dlaczego w Polsce kobiety chorują często na tarczycę.
O, bardzo ciekawy
po
temat.
Po prostu temat, właściwie już teraz co druga, właściwie większość ma albo niedoczynność, albo nadczynność tarczycy. I zaobserwowałam, że to między innymi wynika z niewyrażenia emocji z niewypowiedzenia się, z tłumienia. I myślę, że warto się temu przyjrzeć. Może ktoś taki projekt badawczy po prostu sobie poprowadzi, więc myślę, że tutaj jest dużo prawdy w tym, że my sobie nie pozwalamy na wyrażanie poprzez głos choćby nawet. Dlatego my często kobiety tak cichutko mówimy albo się drzemy już jak się wkurzymy, ale nie pozwalamy sobie na ten dźwięk i też na oddech i to wszystko z sobą jest połączone.
Też wydaje mi się, że ta wizja związana z tą katastrofą w Czarnobylu nie pokrywa mi się jednak z tą rzeczywistością, że nie czuję jakby tej wizji, że to spowodowało, że kobiety teraz nagminnie chorują na tarczycę. Natomiast wydaje mi się, że to właśnie jest to drugie, nie? To takie niewyrażanie siebie, niewyrażanie emocji, niekomunikowanie, niepozwolenie sobie na ujście emocji z ciała, nie? W danym momencie, w tym momencie, kiedy one powinny ujść.
Właśnie.
Tak jak to robią zwierzęta naturalnie, nie? Po prostu one, jak się wkurzają, to się wkurzają. I zastanawiają się nad tym, czy im wypada, czy nie. I w jaki sposób jeszcze możemy się oczyszczać? Przez ruch też, nie? Tak jak powiedziałeś, że zwierzęta często po prostu kładą się na plecach i wytrząsają.
Wytrząsają, dokładnie. No i też oddech. Te trzy składniki są pomocne zawsze.
Tak, głęboki oddech powoduje, że nasze ciało się natlenia, wydzielają się związki chemiczne, które wyciszają nasz mózg i wtedy...
Pozwalają nam łatwiej wrócić do homeostazy, do stanu równowagi.
Tak.
I takiej fizjologicznej, ale też psychicznej.
No dobra, a co z tą duchowością teraz? Jak ty ją postrzegasz, tą duchowość? Bo dla mnie w ogóle duchowość w naszym regionie, w Polsce, no nie tylko, myślę, że chyba w Europie, kojarzy się z religią, prawda? Że do niedawna było tak, że generalnie ta religia dominowała i nie było żadnej innej formy duchowości i jakakolwiek inna forma duchowości się pojawiała, to była sekta. Tak? Czyli po prostu, no tak społecznie było to nazywane, że to jest sekta i że w to nie powinno się wchodzić. I pytanie dlaczego? I też pytanie, czy też duchowość to tylko religia, czy coś jeszcze więcej? Co to jest duchowość według ciebie?
Duchowość to jest też taka podstawowa potrzeba istoty ludzkiej. Jeżeli ona się realizuje przez formę religijną i tej osobie to tylko wystarcza, ta forma realizacji, to też jest okej. Ale często osoby zauważają, że religia przestaje im wystarczać, że zaczynają szukać dalej, że zaczynają szukać w sobie, zaczynają szukać tego pierwiastka boskiego w sobie, tej iskry. Więc to jest ta duchowość, to samodzielne poszukiwanie tej boskości w sobie. I to może przybierać różne formy, od takich form pierwotnej właśnie duchowości, jakąś jest szamanizm, poprzez różne praktyki medytacyjne, po prostu tak jest, nie wiem, nawet joga, czy ćwiczenia fizyczne. Więc jest szeroki wachlarz dostępu do własnej duchowości, ale ważne jest to, żeby wziąć za nią odpowiedzialność, że nie scedowywać jej na innych, no bo to jest łatwiej. Poruszam się w jakichś schematach religii, powiedzą mi, co mogę robić, czego nie mogę robić, co jest okej, co nie jest okej, jakie rytuały mogę używać, czego nie mogę używać. Dadzą mi cały spis zasad i kodeksów, ale pytanie, czy to mi wystarcza, czy jestem szczęśliwa z tym, czy faktycznie docieram do tej swojej najbardziej czułej części siebie, takiej wrażliwej, delikatnej, połączonej z wszystkimi, z wszystkimi. Więc to jest to poszukiwanie duchowości.
Mm-hmm.
Czy mieć tę odwagę też, nie? Tak wziąć odpowiedzialność za własną duchowość.
Jak myślisz, skąd się biorą te obawy związane z tą duchowością? Wiesz, bo są takie osoby, które się jakby boją.
Piotr, no uważam, że wszystkie inne formy duchowości, które nie są związane z religią, są silnie piętnowane. Są wręcz były przez wieki prześladowania. Zresztą nie można było na terenie Europy wyznawać innej wiary niż religia chrześcijańska jakakolwiek. Już nie będę tutaj wnikać w to. Więc to są wieki po prostu nasiąkania takim lękiem, że tylko jest jeden właściwy kierunek, nic poza tym. Można było to kiedyś przypłacić życiem, bycie heretykiem po prostu, czy apostatą właściwie wiązało się no, z poważnymi konsekwencjami, ze śmiercią włącznie. Więc my gdzieś tą pamięć, nawet po naszych przodkach, my to niesiemy ze sobą. To jest cały czas gdzieś w takim cieniu, może nie u wszystkich, ale może być w strefie takiego cienia, wyparcia, nawet jak się uważam, że za super duchową, rozwiniętą istotę, ale gdzieś to tam z tyłu, w kąciku może sobie przycupnąć i być. Warto to rozpoznać.
No dobrze, to teraz, no ale też są inne formy duchowości, nie tylko religijność, też są inne formy duchowości, tak jak ty wspominałaś o szamanizmie, czy nawet to może być duchowość własna jakaś, po prostu medytacje, tak. czy różne własne formy łączenia się z tym duchowym aspektem ludzkim, które się w tej chwili we współczesności bardzo mocno rozwijają. Przyszło mi na myśl takie spotkanie z jedną z klientek, chyba to była jej pierwsza wizyta u mnie na masażu, ale myśmy się znali w ogóle z zupełnie innej, prywatnie się poznaliśmy. Ja wiedziałem, że ta osoba jest szalenie religijna i praktykowała powiedzmy jogę, medytację i bardzo mocno w to weszła i miała takie doświadczenie, które spowodowało, że zachorowała. Nie wiem dokładnie, nie znam szczegółów, ale tylko pamiętam to, co mi opowiadała. Natomiast nie mówię tego po to, żeby jakby wzbudzić jakieś lęki z tym związane, bo jest wiele osób, którzy praktykują różne techniki duchowe i absolutnie nie wariują, nie? To był po prostu zwyczajny przypadek, albo po prostu za mocno właśnie w tą duchowość wchodziła, przez co się oderwała. Ale chcę ci opowiedzieć tą historię, bo ona przyszła do mnie i taką miała historię, w związku z czym dla niej ratunkiem była religia. Ona po prostu tak poszła w religię i jakby to ją osadzało i panicznie bała się wszelkich innych form duchowości rytualnych, pochodzących z innych kultur, ponieważ miała skojarzenia, że te praktyki spowodują, że ona znowu zachoruje. I przyszła do mnie na sesję i mówi, wie pan co, no ja jakby my się znamy prywatnie, ale jak ja zobaczyłam pana stronę i zobaczyłam, czym pan się zajmuje, że wykonuje pan taki masaż, no to ja się za głowę złapałam, co ja zrobiłam. I ja mam tylko taką prośbę, bo ja jestem osobą szalenie religijną, w związku z czym proszę pana, żeby pan nie stosował na mnie żadnych rytuałów. A akurat no, to był masaż dźwiękiem, w którym nie ma żadnej formy rytualności. I to było ciekawe doświadczenie, bo ona mnie to zaznaczyła, a ja jakby dla mnie szacunek do obcej kultury jest szalenie istotny. I tutaj się spotkały dwa światy. Nie? Ja pomyślałem sobie, jak to? Nie? Dlaczego my z góry zakładamy, że jakieś doświadczenie spowoduje, że... Dlaczego my to odrzucamy bez doświadczenia tego w tej formie, w jakiej ja to podaję? Bo wiesz, no ona mogła mieć swoje doświadczenia z kimś innym, natomiast ja mogę w zupełnie inny sposób z tym pracować. I po prostu od razu poczułem takie zbudowanie takiego muru i pomyślałem sobie, no trudno, jest odrzucenie, ale powiem, że ja nie muszę i powiedziałem, że ja nie muszę i że ja nie robię nikomu tego na siłę. Nie? Jak ktoś tego nie chce, to ja to szanuję i jest okej. Ale z drugiej strony gdzieś tam z tyłu głowy jest taki trochę żal, że jednak niektórzy no, boją się tego tak, nie znając tego do końca i nie chcą nawet spróbować. Nie?
Piotr, bo cały czas to jest oparcie o te lęki. Jeżeli boję się bardzo czegoś, to po prostu lepiej, no nie wiem czy lepiej, ale jeżeli bardzo się boję wyjść poza swoją duchowość, na przykład opartą o religię, no po prostu tego nie robię. A ja na przykład powiem z własnego doświadczenia, że poczułam bardzo dużą potrzebę eksploracji i wyjścia poza ten schemat. Więc myślę, że to jest okej i to jest okej. Ważne, żeby cały czas być w zgodzie ze sobą. Jeżeli dla mnie jest w zgodzie ze sobą bycie w religijności, osadzenie się w niej, bycie w niej, korzystanie na wielu poziomach, to jest w porządku, ale jeżeli ja czuję wewnętrzną potrzebę, że ta forma religijność mi przestaje wystarczać i mam silną potrzebę szukania gdzie indziej, poza nią, to też jest dla mnie w porządku, więc to mówię, wszędzie właśnie to jest to balansowanie i patrzenie, co mi to robi, czego tak naprawdę potrzebuję, w czym potrzebuję się rozpłynąć, czym osadzić. Więc to mówię, każdy musi na to pytanie sobie sam odpowiedzieć.
I teraz zmierzyłaś do tego, o czym chciałem wspomnieć, bo moja historia życiowa jest taka, ja tak się zastanawiałem, skąd u mnie takie tendencje do tego, żeby zajmować się tą duchowością. Dlaczego fascynuje mnie kultura Orientu, ale w takiej formie pracy z ciałem, nie? Bo tutaj mieliśmy mówić o pracy z ciałem, tak. Jeszcze do tego do końca nie dotarliśmy. Natomiast jedna z rozmów z panią, która odrzucała duchowość, podsunęła mi pewną myśl i przypomniałem sobie, że w zasadzie ja wyrastałem na podwórku robotniczym, gdzie przekleństwa były normą, gdzie bijatyki były normą, gdzie na zasadzie ta zwierzęcość dominowała. I w związku z czym, nie wiem, może byłem jedyny, a może po prostu miałem to robić, taki jest mój cel życiowy. Natomiast ja gdzieś w pewnym momencie już miałem tak dość tej ziemskości, tej zwierzęcości, takiej przesadnej, że zacząłem po prostu poszukiwać duchowości. I na początku zafascynowałem się oczywiście religią, no bo nie znałem żadnej innej formy duchowości. Tak, duchowości i nawet moi rodzice powiedzieli, że zostanę księdzem. Natomiast no, los potoczył się trochę inaczej. Zacząłem się zajmować jakby pracą z ciałem, ale taką też duchową pracą z ciałem. Jakby łączę duchowość z tą zwierzęcością teraz, ale potem właśnie był taki moment, że gdzieś tam w tą duchowość mnie ciągnęło, nie? Jakby potrzebowałem pójść do tej duchowości po to, żeby się odbić od tej zwierzęcości. W momencie, kiedy się za bardzo odbiłem w duchowość, to zaczęło mi brakować tej dzikości, tej zwierzęcości, nie? I przez jakiś czas byłem taki pogubiony, tak balansowałem pomiędzy tym a tym, nie? Trochę w świecie zwierzęcym, a potem wchodziłem sobie do innego miejsca i tu teraz duchowość. I tak sobie rozdzielałem to, nie? Trochę tego, wiesz...
Jak się wtedy czułeś?
Tak jak to mawiają, raz blondynka, raz brunetka, nie? Natomiast jak się wtedy czułem? No czułem się taki pomiędzy, taki wiesz, w rozkroku, nie? Jakby jedna noga była tu w zwierzęcości, tu z kumplami sobie pójdę na piwo i wiesz, i poszalejemy, upijemy się, tak? Bo był taki okres w moim życiu, natomiast druga noga potrzebowała tej świętości, żeby, nie wiem, może jakby trochę takiego eliksiru, żeby uzdrowił to, co było zepsute z mojego punktu widzenia wtedy w tej zwierzęcości. Natomiast no, teraz są takie czasy, kiedy ten dualizm, on po prostu sam się rozpada, bo ten świat zewnętrzny atakuje nas taką ilością informacji sprzecznych, że my nie mamy punktu oparcia. Nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem. W zasadzie nic nie wiemy. Możemy się tylko skupić na sobie. I uważam, że po prostu, tak jak powiedzieliśmy na początku, że jesteśmy i duchowi, i zwierzęcy, i powinniśmy sobie pozwalać na każdy aspekt tego człowieczeństwa, bo to jest ludzkie. Ludzkie jest to, że możemy sobie czasami przekląć. Ludzkie jest to też, że czasami możemy sobie pomedytować, wyciszyć się i otworzyć się na jakby zupełnie inne formy kontaktu ze sobą i ze światem ponadzmysłowym też, nie? Często tak, w takich doświadczeniach.
Doświadczenia własnego ciała energetycznego i nie tylko. Tak czuję, że ważne w tym pogodzeniu tego rozdarcia, tego napięcia jest uświadomienie sobie, że życie jest święte, że moje ciało jest święte i moje życie jest świętością. I wtedy akceptuję tą zwierzęcą część siebie, ale też akceptuję to, że jestem duchową istotą doświadczającą życia w ciele. Więc tak popłynęło.
Wiesz co, jeszcze bardzo przekonuje mnie takie sformułowanie, że wszystko jest właściwe.
Tak.
Że nie ma takiego rozróżnienia, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, że coś jest dobre lub złe. Po prostu jest właściwe,
jest
takie,
jakie
jest. A najbardziej przekonuje mnie ta siódma zasada Huny hawajska, Pono, która mówi o tym, skuteczność jest miarą prawdy. Czyli oni jakby doświadczając swojego życia idą jakąś drogą, tak, do jakiegoś celu zmierzają i jeśli ta droga nie jest skuteczna, nie, to nie jest właściwa i nie należy zastanawiać się na tym, czy ona jest zła, czy dobra, tylko po prostu zmienić kierunek działania i zmierzać do tego celu inną drogą i sprawdzić, czy ona jest skuteczna. Jeśli jest nieskuteczna, to znowu szukamy kolejnej drogi, aż dojdziemy do tego celu, do którego zamierzaliśmy dojść.
Takiego doznania, takiego spełnienia i pogodzenia się z sobą właśnie na wielu poziomach, na tym zwierzęcym i na tym ludzkim, na tym duchowym.
Powiedzieliśmy sobie, czym jest duchowość, czym jest zwierzęcość, jakie są nasze doświadczenia, przynajmniej moje, z tą duchowością i zwierzęcością. Natomiast jak to się ma w kontekście pracy z ciałem? Dla mnie osobiście taką formą pracy z ciałem, która pozwoliła mi to odkryć, ten aspekt i duchowy, i zwierzęcy, jest masaż tantryczny. I myślę, że to jest chyba dla mnie przynajmniej z poziomu pracy z ciałem najlepsza forma, żeby to w sobie zharmonizować, żeby tą i kobiecość, i męskość w sobie zharmonizować i żeby zharmonizować w sobie to, co jest niskowibracyjne, czyli zwierzęce, dzikie i to, co jest święte we mnie, nie? Tak. Żeby jakby uznać siebie jako istotę, która jest święta, jest też bestią.
To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo też uważam, że właśnie tantryczna praca z ciałem pozwala na pogodzenie pozornie sprzecznych dwóch biegunów i takie zintegrowanie tego.
Możemy sobie teraz mówić, ale ktoś, kto jakby nie pracuje z tym, nie zdaje sobie sprawy, no dobra, ale co to jest ta duchowość w kontekście pracy z ciałem? Jak oni to robią, że coś jest święte, a coś jest zwierzęce? Jak to się objawia? Jak to się
objawia? Właśnie, chodzi o to, że gdy przyjmujemy ten masaż, to też jesteśmy w takiej też akceptacji tego, co się zadziewa podczas niego. Oczywiście, gdy oddychamy odpowiednio, no właściwie głęboko, tak wiesz, bez takiego skurczu gdzieś przy kurczu, zaczynamy czuć, że nasze ciało się w naturalny sposób poszerza. Najpierw na poziomie fizycznym, później na poziomie takim energetycznym, to jest odczuwalne. Więc to jest ważne podczas tego rytuału, podczas masażu. Kojarzy mi się to właśnie cały czas właśnie z takim byciem w instynkcie, popędzia i zaakceptowaniu tego, że tak może być, że tak mam. Że to też jest część mnie i nie odrzucanie tego, pozwolenie nawet na przejawienie się tej instynktownej, dzikiej, takiej bestialskiej, nie wiem, takiej części tej bestii, że podczas masażu potentrycznego jest też przestrzeń na uwolnienie tej części siebie. Tej części siebie, często bardziej stłumionej, bardzo mocno zrepresjonowanej przez wychowanie, przez socjalizację, że docieramy do tego, że pozwalamy temu wybrzmieć, po prostu przez właśnie...
Tak, wybrzmieć. I to jest to, by wybrzmiała to przez ciało. Czyli w zasadzie to jest tak, że niektórzy przychodzą na sesję, którzy mają zintegrowaną tą zwierzęcą część i oni potrzebują tej bardziej duchowości, tak?
Może tak się zdarzyć.
I jakby prowadzimy sesję na podstawie rozmowy wstępnej, prowadzimy sesję w kierunku tej duchowości, żeby otworzyć tą duchowość w tym ciele, tak? Żeby otworzyć połączenie i uznać w nas tą duchowość, że ona jest integralną częścią naszego życia. Ale zdarza się, że ktoś po prostu ma niezintegrowany aspekt zwierzęcy i tutaj jakby idziemy w drugą stronę, czyli po to, żeby sprowokować ciało do tego, żeby ta zwierzęcość się objawiła i żeby ona wybrzmiała. To pięknie po prostu określiłaś. Tego słowa mi brakowało do dopełnienia tego, nie?
Że wybrzmiewa często poprzez dźwięk i ruch.
Poprzez dźwięk, ruch, nawet możemy wejść sobie w trakcie takiej sesji w medytację. Są różne formy prowokowania ciała do tego, żeby to ciało zaczęło wchodzić w tą zwierzęcość po to, żeby ona po prostu wybrzmiała.
Bo jeżeli też pozwolimy temu wybrzmieć, zintegrujemy tę zwierzęcość, to wtedy też łatwiej nam dotrzeć do tych części swoich duchowych, tego właśnie do tych subtelniejszych odczuć, do takich bardzo subtelnych. Jeżeli mocno hamujemy odczuwanie właśnie też tego, tej zwierzęcej swojej natury, jakby w pełni nie jesteśmy w stanie się otworzyć też na tą swoją subtelną duchową część.
Dokładnie, dokładnie. Czyli w zasadzie wszystko i tak zmierza do góry w stronę oświecenia.
No właśnie. Możemy się też oświecać w ten sposób.
Dlatego myślę, że warto doświadczać takich
iluminacji.
Doświadczać takich form, różnych form pracy z ciałem, które powodują, że my się łączymy jednak i z jednym i z drugim. Nawet za pomocą takiej pracy z ciałem możemy się połączyć z jednym, uznać jedno i drugie. Potem to może nas doprowadzić w życiu do tego uznania w sobie tego, tej bestii i świętej.
Pogodzenia się z sobą i takiego otwarcia siebie na tą dziką część, nie przestajemy się jej bać, że nagle wyjdzie ze mnie bestia w najmniej oczekiwanym momencie. Mamy to oswojone, to oswaja właśnie ta dzikość, ale z drugiej strony też doświadczenie właśnie tych mistycznych stanów jest o wiele łatwiejsze wtedy, gdy mamy zintegrowany ten cień, coś, czego nie chcemy zobaczyć.
W rozpoznaniu swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, że jakby czasami się boję, wiesz, obawiam się użyć tej mocy swojej, nie takiej dzikiej, w momencie, no kiedy się zirytuję na kogoś.
Używasz ją dopiero wtedy, gdy się zirytujesz i to tak konkretnie.
Tak. I zdarzają się takie sytuacje, że coś jednak wyprowadza mnie z równowagi i to powoduje, że używam swojego głosu, że krzyczę, nie? Mhm. I wtedy jest gdzieś tam taka z tyłu głowy ocena, przecież ja mogę w ten sposób kogoś skrzywdzić. Co wtedy?
Bo jak jestem zły, to jestem zły. Czyli nie jestem dobry.
Okej, no właśnie. Ale czy ja mogę sobie w takim wypadku pozwolić na to, żeby po prostu to ze mnie wyszło? Nawet nie w momencie, kiedy nastąpił problem, tylko w momencie, kiedy się to w moim ciele skumulowało i to po prostu we mnie żyło, było i nagle w takim nieadekwatnym momencie nagle to wybucha. Tak?
Jest, Piotr, wiele też różnych metod pracy z ciałem, właśnie uwalniania tych emocji, właśnie typu złość, taki no, po prostu agresja, choćby nawet praca z biodynamiką, czy praca właśnie poprzez masaż tantryczny, więc tych metod jest dużo, że pozwalamy sobie na przykład uderzać poduszką w materac, czy pięściami w materac, oczywiście tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić. To pomaga na wyładowanie tej energii emocjonalnej. Później też powoduje to, że w życiu takim codziennym tak łatwo nie wybuchamy, że nie wkurzy nas ktoś, kto wejdzie na pasy tak do takiego stopnia, że chcemy wyjść i mu zrobić krzywdę, tylko po prostu okej.
Jest to bardziej zintegrowane.
Tak.
Jest też grupa ludzi, którzy potrzebują takiego objęcia, nie? Ja to nazywam, że to jest praca przez przyjemność w stronę tego duchowego aspektu tego ciała. Nie? Że jakby my przez to, że żyjemy w takim systemie, gdzie ciągle biegamy, no to wspominałem o tym wielokrotnie, ale biegniemy gdzieś, nie mamy czasu dla siebie, nawet nie mamy czasu na to, żeby się przytulić do siebie, brakuje nam dotyku, nie? Brakuje nam bliskości drugiej osoby. I teraz jest bardzo silna potrzeba objęcia ciała i uznania tego ciała, nie? W takiej formie delikatnej, takiej świętej. Nie? I to takie objęcie, czułe objęcie tego ciała powoduje, że my po prostu nagle napełniamy się tym świętym takim aspektem. Nie? Nie wiem, czy ja dobrze to rozpoznaję, ale wydaje mi się, że tak. Że to jest właśnie ten święty, duchowy aspekt naszego człowieczeństwa. No i tak jest na przykład w masażu Lomi, gdzie po prostu to objęcie często powoduje transformację. Nie?
Właśnie takiego objęcia właśnie z miłością, z poziomu serca. I to też jest transformujące, też zmiękcza nas do tego, by czasami wejść w te trudne obszary swojej psychiki. Takie nas tak prostu powoduje takie utulenie, że możemy łatwiej to przejść i też zintegrować. Więc, ale też może powodować to stany mistyczne. Właśnie takie zwiększone odczuwanie swojego ciała, poszerzenie ciała, w ogóle taką zwiększoną percepcję na wielu poziomach.
Coś chciałabyś jeszcze dodać a propos?
Wiesz co, chyba przypomniałam sobie jedną rzecz, ale to będzie niezwiązane. Powiedziałam chyba biodynamika, a chodziło mi o bioenergetykę wcześniej. Aha. I myślałam o tym, żeby to powiedzieć. No ale nie, nie, Piotr, to tak poza naszym podcastem. Chodzi o to, te transformacje właśnie, jak przetransformować te trudne emocje, jak je zintegrować, jak się z nimi skontaktować właśnie poprzez taką pracę z ciałem, też właśnie tą bioenergetyczną, czy tre, też jest taka fajna metoda wytrząsania różnych rzeczy, wytrząsania traum, czy właśnie poprzez masaż tantryczny, rytuał tantryczny, bo to jest właśnie w kontekście bardziej rytuału niż samego masażu, bo to jest wielowymiarowa praca na wielu poziomach, więc trudno ją spłycić do masażu takiego, nie wiem, zwykłego, sportowego, więc to jest ta droga, żeby pogodzić i tą świętość i tę bestię. No zauważ też, Piotr, że często jak bestia jest cały czas gdzieś tam spychana na bok, to może ona się też realizować później w taki bardzo, bym powiedziała, drastyczny sposób, taki prowadzący do nadużyć. Takich łącznie, nie wiem, z wykorzystaniem seksualnym, czy z gwałtami jakimikolwiek.
Tak.
Więc to też jest niezaakceptowane nie tej dzikiej części siebie, ale zaakceptowanie to jest raz, ale niezintegrowanie. Później pęka ta pewna tama i są takie zachowania impulsywne.
Te przykłady wychodzą na jaw, prawda? Nadużyć seksualnych wśród osób duchownych, duchowych czy tam właśnie duchownych, które nie pozwalają sobie na to, żeby... Żeby te, na tą dzikość, na tą
na
zamknięta,
tą zakład,
zamknięta seksualność, tak? Celibat jest, narzucony tak. Odgórnie powoduje, że jeszcze bardziej lgniemy do tej zwierzęcości, właśnie. Do tej dzikości tak. I jakby to jest nieuniknione. I to też powoduje właśnie takie dysfunkcje i takie sytuacje no, niemiłe no, dla osób trzecich też, nie? Niemiłe to mało powiedziane.
Delikatnie
traumatyczne.
Mówiąc, traumatyczne. Więc pokochajmy integracja. Swoją bestię. I cieszmy się swoją duchowością, będąc w zgodzie z sobą i z innymi.
Tak, bo tacy, jacy jesteśmy stworzeni, tacy jesteśmy właściwi.
Tacy, jakim co mamy być.
Dziękujemy Wam za uwagę.
Dziękuję, a mówili do Was
Anna Anastazja
i Piotr Blu.
Dzięki, hej.
Dzięki, hej.